literacki.
Cześć, witamy w Raporcie Literackim. Jakub Pruźniak.
Aleksandra Brzezińska.
I dzisiaj porozmawiamy o takim nietypowym temacie. Rzucimy się trochę na taki dość historyczny temat. Dziwny, może nie aż tak dziwny. No, będziemy mówić o PRL-u, o książkach, które mówią o właśnie o tym okresie naszym historycznym.
Tak, i zacznijmy historycznie, bo tego chyba masz reportaże, prawda?
Mam, ale to jeszcze spokojnie. No bo skoro my będziemy mówić o jakby okresie, no którego szczerze mówiąc nie pamiętamy. Nie możemy pamiętać. Siłą rzeczy. Urodziliśmy się później. Nie ukrywajmy.
W latach 90.
Dokładnie. Więc ja może oddam na razie głos Aleksandrze Boćkowskiej, czyli autorce książki Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL. I właśnie o tym luksusie trochę z nią porozmawiałem, ale też potem pomówimy o jej książce. Najpierw może właśnie oddajmy głos pani Aleksandrze Boćkowskiej. Właśnie, czym dla pani jest PRL?
PRL jest bardzo długim i ważnym kawałkiem polskiej historii, powojennym czasem, który przez wiele lat po odzyskaniu wolności był przedstawiany jednoznacznie. To znaczy były dwie równoległe narracje, jedna martyrologiczna, mówiąca o tym, że wszyscy walczyli, druga narodziła się po jakimś czasie taka sprowadzająca PRL do gadżetu, do rozmaitych śmiesznych żartów. Tymczasem PRL był, o czym teraz dopiero właściwie zaczyna się coraz więcej mówić, był czasem, który ukształtował kilka powojennych pokoleń, który zmienił kraj, bo to był zupełnie nowy kraj w nowych granicach, z nowym ustrojem, który oczywiście można oceniać bardzo różnie, raczej źle, ale w którym po prostu żyli ludzie. No. W moich książkach staram się to podkreślać, że to był kraj, w którym działo się zwykłe życie w cieniu polityki.
A jest dla pani jakiś, nie wiem, symbol PRL-u? Coś się pani najbardziej kojarzy tak prywatnie, jak pani myśli PRL? Pierwsza myśl, jaka się pani kojarzy z PRL-em?
Nie mam niczego takiego. Nie mam takiej pierwszej myśli. Za dużo w tym siedzę, za dużo się w tym grzebię, żeby mieć jakieś jedno słowo, jedno hasło. Ale właśnie to, co jest bardzo ważne w opowiadaniu o PRL-u, żeby pamiętać, że to były różne epoki, że inny był czas tuż powojenny, kiedy się budowało na nowo kraj. Inne były lata 60., czas małej stabilizacji. Inne były lata 70., gdzie wydawało się, że to wszystko okrzepło i tak już będzie zawsze. I było takie trochę przyzwolenie na dobrobyt. I inne było 80., kiedy wszystko się zaczęło z powrotem, znaczy zupełnie rozpadać, kiedy już było jasne, że ten system nie ma szans. No i z jednej strony były puste półki, z drugiej strony były, czy też z tej samej strony był system takich układów, rozdawnictwa, kombinowania, którego chyba skutki zbieramy do dziś. Gdybym już naprawdę na siłę miała znaleźć jakieś jedno słowo, no to byłoby to kombinowanie, taka konieczność układania się nawet niekoniecznie z władzą, ale z ludźmi, którzy mieli dostęp do przywilejów, a przywilejem było w tamtym czasie, był przydział na pralkę no, i talon na samochód, więc na pewno był to czas wielkiego niedoboru materialnego, nie w sensie pieniędzy, tylko w sensie przedmiotu.
Co było właśnie takim luksusem, właśnie takim przywilejem, no bo on też się zmieniał, tak jak pani mówi, przez te lata, więc a co było takim właśnie największym luksusem, materialnym czy niematerialnym w okresie PRL-u?
Trudno to stopniować, bo to zależy, luksus zależy od tła, na którym występuje, zależy od człowieka, którego dotyczy. Więc takim powszechnym skojarzeniem, które spotyka się rozmawiając z ludźmi, to jest, no to jest Peweks, to są pomarańcze, to są takie produkty, których nie było na co dzień, ale wszyscy wiedzieli, że one gdzieś istnieją i to właśnie były cytrusy. Mnie się wydaje, że największym luksusem, bo takim właściwie, o którym ludzie nie marzyli, to był wyjazd za granicę, bo wyjeżdżało bardzo mało ludzi, bo trzeba było uzyskać zgodę, mieć zaproszenia, przydział na dewizy, zgodę na wydanie paszportu. W szczytowych latach, w 70-tych latach wyjechało za granicę 4 miliony ludzi. To jest teraz tyle w ciągu wakacji wyjeżdża z lotniska w Warszawie. Więc to była taka skala. I zagraniczne rzeczy przywiezione z zagranicy były niesamowitym luksusem. To znaczy chodziło się w latach 80, pokolenie, które dorastało w latach 80, które było wtedy w nastoletnim wieku, czyli moje pokolenie, zbierało puszki po piwie czy po Coca-Coli, po opakowanie po papierosach, kupowało się plakaty wyrwane z Brawa. No to świadczyło o głodzie zagranicznych rzeczy, że myśmy po prostu zbierali zachodnie śmieci. Starsze pokolenia mają też wspomnienia, że ktoś przywiózł, nie wiem, apaszkę, że te rzeczy przywożone z zagranicy się hołubiło, no, trzymało się przez całe dekady w domu, bo tam wujek przysłał plastikową miskę.
Jest jakiś pomysł na następną książkę?
Tak, następna książka będzie o 4 czerwca 89 roku, czyli zamknie ten PRL-owski cykl. I próbuję odtworzyć ten jeden dzień w różnych takich dosyć nieoczywistych miastach w Polsce, pokazać jak, co on oznaczał dla ludzi, szukam prywatnych historii tak naprawdę, bardzo, jeśli nawet bohaterów, to drugiego planu. No i pracuję nad tym. Powinno wiosną wyjść przyszłego roku, no musi wyjść wiosną przyszłego roku, bo będzie rocznica.
No to już wiemy, jaka będzie następna książka pani Boćkowskiej, ale zatrzymajmy się właśnie przy tej Księżyc z Peweksu. Ja ją przeczytałem, taki byłem zaciekawiony właśnie, co to może być, co to jest ten Księżyc z tego Peweksu, co to jest ten luksus właśnie, jak ten luksus wyglądał. No i jakby moje oczekiwania zostały zaspokojone. Jest to książka ciekawa, aczkolwiek nie powiedziałbym, że jest aż bardzo taka wciągająca.
Dlaczego? Co ci się w niej nie podoba?
Znaczy, może zacznę od tego, co mi się podoba. Jest to podzielone na takie rozdziały. Jest to rozdział o marynarzach, którzy przywozili różne luksusy właśnie z zagranicy, czy o arystokracji, czy rozdział osobny o Śląsku. I to wszystko jest bardzo ciekawe. W ogóle rozdział o Śląsku według mnie jest najciekawszy w ogóle, bo jest najlepiej napisany, ponieważ on składa się praktycznie z samych wypowiedzi bohaterów. Praktycznie dodatek narratora jest znikomy, wręcz ograniczony do minimum i mamy tylko historię właśnie tych ludzi, którzy opowiadają o swoich właśnie tej przeszłości związanej z tym luksusem. I to jest naprawdę wciągające, no bo jakby wciągasz się w tej historii, w ich prywatną historię, która jest takie, żywa.
To jest takie prawdziwe w tym momencie.
Tak, to jest takie naprawdę prawdziwe, a rozdział wcześniej, przed tym rozdziałem właśnie o Śląsku, mamy rozdział o władzy. I ten rozdział o władzy też jest ciekawy, ponieważ on się opiera w swojej pewnej części, ma historię pilskiego wojewody śliwińskiego. To jest bardzo ciekawe, bo to też jest jakby żywa historia, bardzo taka naprawdę prawdziwa. Ale dużo tam jest też części, w której jest sporo naprawdę cytatów z różnych źródeł, z różnych, nie wiem, pamiętników, artykułów z gazet, z najróżniejszych miejsc. Jest to naprawdę taki rozdział faktograficzny. I ja w pewnym momencie się zacząłem gubić.
Tak, z tego co mówisz wynika, że to jest fajny rozdział dla osób, które się tam naprawdę żywo interesują, potrzebują dowodów, ale już do takiego przeciętnego czytelnika, który chce po prostu coś dowiedzieć się o tym, już nie do końca, prawda?
Ja uważam, że czegoś się można dowiedzieć, ale uważam, że pozostałe części tej książki są o wiele lepsze. Natomiast ta część o partii trochę mnie zawiodła. Znaczy, może nie tyle zawiodła, co się właśnie mówię, gubiłem. Bo na przykład w jakimś momencie było napisane, taki a taki człowiek był wymieniony z imienia i nazwiska, mówi to i to, i jest cytat. Mhm. Ale na przykład już nie było wyjaśnione, kto to jest. I ja na przykład nie wiedziałem, czy wcześniej było wyjaśnione, kto to jest, a ja już zapomniałem o tym, czy po prostu wynika to z tego, że jestem historycznym ignorantem i nie wiem o osobach, które są tak znane, że nie trzeba ich wymieniać z funkcji, bo ta funkcja jest dość oczywista, a nie jest oczywista dla mnie. I po prostu mówię, tu już się zacząłem w pewnym momencie gubić, jeśli chodzi o tę historię, o tę narrację, ale jeżeli chodzi o sam luksus, to według mnie jest on dość przedstawiony bardzo wymownie, więc tu właśnie, czy to jest rozdział o hotelach, nawet osobny hotele jako luksus, tak, czy o tych marynarzach. Jest to naprawdę napisane bardzo swobodnie, oprócz tego rozdziału o partii. Jeżeli byście chcieli coś dowiedzieć się o partii, to tu mam inną książkę, mianowicie książkę Piotra Lipińskiego, też reportaż, również historyczny, Piotra Lipińskiego, Bierut, kiedy partia była Bogiem. Książka nam opowiada właśnie o początkach PRL-u. To jest, według mnie, ta książka bardzo dobrze wprowadza właśnie w ten początek, jak ten PRL powstawał, jak on właściwie funkcjonował, jak on się rodził, właściwie zanim się narodził, czyli właściwie od tych lat Polski międzywojennej, jak te układy komunistyczne, wszystko tam się rozgrywało.
Ale powiedz mi, to się bardziej skupia na samej postaci Bieruta, czy ogólnie na temat PRL-u?
To jest skupione na postaci Bieruta, ponieważ idziemy praktycznie od samych jego narodzin aż do śmierci. No, Bierut ciągnie jednak ze sobą historię PRL-u, tak? No oczywiście jest to, można mówić, że on jest, Bierut był nijaki, taki sobie, oczywiście, czy to był zdrajca, czy kolaborant, no to wszystko jakby tu ta książka wyjaśnia, ale też jakby mówi o pewnych kwestiach, o których ja na przykład nie wiedziałem, się dowiedziałem z tej książki.
A właśnie po lekturze, jak ją odbierasz? Czy to jest raczej książka taka neutralna, czy jednak autor pokazuje swoje poglądy w niej?
Neutralna. Jest bardzo neutralna. Tak? W sensie autor pokazuje, że Bierut robił dobrą rzecz, na przykład przyczyniając się znacznie do odbudowy Warszawy, tak, powojennej. Ale też znowuż wymienia dużo rzeczy takich, no, złych, na przykład ślepe oddanie Stalinowi, czy ten konflikt na przykład z Gomułką, właśnie o którym nie wiedziałem właściwie, że Gomułka był w więzieniu, tak, wsadzony przez Bieruta. To jest bardzo ciekawa książka. Naprawdę, jeżeli ktoś się interesuje tematem PRL-u, to szczerze polecam właśnie książkę Piotra Lipińskiego, Bierut, kiedy partia była Bogiem. Ten sam autor napisał też książkę o Cyrankiewiczu, do której niestety nie dotarłem, ale z tego jakby stylu, który tutaj autor prezentuje, przypuszczam, że też jest godna polecenia. Wracając jeszcze do książki Aleksandry Boćkowskiej, to ona też napisała wcześniej książkę o modzie w PRL-u. Więc może też jest to ciekawe, aczkolwiek no, mnie aż tak nie zaintrygowało, żeby sięgać po tę książkę. Ale jeżeli kogoś zainteresuje, to polecam. Trochę chyba się zagadałem.
Tak, zdecydowanie.
Troszkę, przyznasz. No cóż, no to ja myślę, że zrobimy krótką przerwę i po przerwie może twoje propozycje jakieś książkowe.
Jasne, mam parę przygotowanych.
Tak? No to już czekam z niecierpliwością, a teraz przerwa.
Gdy dojdziesz,
Dalej jesteśmy w książkach PRL-owskich, ogólnie mówiąc. Dobrze
tak,
mówię?
Tak, z tym, że ja w przeciwieństwie do ciebie po reportaże sięgam stosunkowo rzadko, dlatego nie byłam w stanie po prostu znaleźć na tą audycję tego typu książek, ale za to mam dwie inne, według mnie bardzo ciekawe pozycje. Jedna jest bardziej ciekawostką, a druga według mnie jest jedną z istotniejszych takich powieści tamtego okresu.
Właśnie... Zaczniesz od ciekawostki? Czy
tak, zacznę od ciekawostki. Chodzi mi tu o Ocean Lodowaty Wyzywa, Grete Weisskopf, czyli powieść, która w Polsce ukazała się w latach 50. i jest powieścią dla dzieci tak naprawdę. Opowiada dwie historie. Pierwsza to historia statku, który utknął gdzieś na północy, rosyjskiego statku, a druga to historia dzieci, które słysząc o tym, postanawiają wybrać się na ratunek temu statkowi. Oczywiście dzieci nie są w stanie uratować wielkiego statku, parowca, który utknął gdzieś w lodzie, ale one jako postacie bardzo wierzące w Rosję i w to, jak potężny to jest kraj, postanawiają pomóc żołnierzom i wybierają się w podróż, uciekając z domu.
W radziecką Rosję,
tak,
oczywiście.
W ZSRR. Także to jest powieść z tezą, według której ZSRR jest cudowny, wspaniały i dzieci tak są w to jakby wplątane, że jeżeli słyszą, że coś się dzieje z osobami ZSRR, one idą na pomoc. Także to nie jest książka, którą dzisiaj bym polecała czytać dzieciom. Absolutnie nie. Ale jako ciekawostka dla dorosłych...
No ale czemu? Jeżeli tam jest wątek, że trzeba pomagać innym, no to ja bym chyba polecał. Czy aż tak jest ten wątek ideologiczny?
Wiesz co, czuć, że jest wątek ideologiczny. Aha. Jednak to jest książka z lat 50. dla dzieci, więc no musieli, wiesz, pokazać, że to jest taka duża wartość, pomaganie ZSRR, ponieważ to jest potężny kraj, ale my wszyscy jako jeden naród musimy sobie pomagać i wielbić to imię Stalina, bo tam jest to właśnie cały czas gdzieś tam wspominane. Wiem, że ta lektura jest dość trudno dostępna, ale podejrzewam, że gdzieś w bibliotekach ją mają. Do mnie trafiła przypadkiem i to było naprawdę ciekawe zderzenie z tą taką książką prosto z lat 50., która no, nie została poddana cenzurze, po prostu była pisana pod tezę tamtejszą. Bo większość książek, które jednak są z tamtego okresu, które ja czytałam, to rzeczy, które były jednak poddane cenzurze, autor nie pisał aż tak pod tezę. A ta książka jest no, po prostu doskonała pod takim względem propagandowym.
Ale masz jeszcze coś innego.
Jasne, że mam. To jest właśnie moim zdaniem jedna z tych istotniejszych powieści, które powstały w tamtych czasach. Już zdecydowanie późniejszych, bo Ocean Lodowaty Wzywa to są lata 50., a Paradyzja Janusza Zajdla to jest rok 84. I to jest książka o tyle niezwykła, że moim zdaniem to jest polska wersja roku 1984 Orwella, którą o wiele lepiej się czyta. To znaczy Orwell moim zdaniem już troszeczkę się zestarzał, potrafi męczyć, a Paradyzja Zajdla to krótka książka, bo ona nawet nie ma nawet 200 stron, ale no po prostu to, w ten świat się wsiąka. I to jest książka opowiadająca o kolonii orbitalnej, która 100 lat temu oddzieliła się od Ziemi, nie mamy z nią żadnego kontaktu i nasz główny bohater, dziennikarz, postanawia napisać powieść na jej temat. Jako jedna z niewielu osób dostaje zgodę, żeby tam się wybrać. No i sprawdza, jaki to jest wspaniały świat. Oczywiście ten wspaniały świat należy wziąć w cudzysłów, ponieważ oczywiście na miejscu okazuje się, że ten świat no jednak mu trochę brakuje do bycia ideałem. I to jest lektura o tyle ciekawa, że została wydana właśnie w latach 80. Ona w przeciwieństwie do Oceanu Lodowatego Wzywa, który jest książką propagandową, krytykuje ówczesny ustrój, tak?
Bo ustrój tej planety, jak rozumiem, właśnie jest takim ustrojem socjalistycznym, tak? Komunistycznym.
Tak. Oczywiście to wychodzi w trakcie, prawda? Nie dowiadujemy się tego od razu, ale o to chodzi. No to jest, mówię, polska wersja Orwella, którą no, lepiej się czyta. Poza tym ona mimo tylu lat naprawdę się nie zastarzała. Science fiction ma do siebie, bo to jest science fiction i fantastyka socjologiczna jednocześnie. Ten gatunek ma do siebie to, że jednak starzeje się, bo nauka idzie do przodu. To, co sobie wymyśla autor, bardzo szybko się starzeje i nie jest adekwatne do dzisiejszych czasów. A Paradyzję, mimo upływu lat, czyta się cały czas bardzo, bardzo dobrze. Może nie dlatego, że wszystko się rozwinęło tak, jak Zajdel sobie to wymyślił, ale dlatego, że jednak ten wątek science fiction nie jest w niej tak istotny, jak ten wątek socjologiczny, który jest tu bardzo dobrze przedstawiony.
Znaczy, jak mówiłaś o książce jako o fantastyce, o science fiction, to mi się jeszcze przypomniały książki Andrzeja Pilipiuka Wampir Zem 3 i Wampir Zemo. Znaczy, to jest taki w sumie, tak jak tu mówiła Aleksandra Boćkowska w naszym wywiadzie, w sumie gadżet zrobiony z PRL-u, bo PRL właściwie jest takim tłem tylko, właśnie, jest takim
tak, to
gadżetem.
Jest żart po prostu.
Tak, to jest taki żart. No oczywiście, ja może wytłumaczę, czym jest MO, to wiadomo, to jest milicja obywatelska, a M3, pozwolę sobie wyjaśnić, czym
jest M3. Ja szczerze mówiąc, sama nawet nie wiem.
Nie wiesz, a, no właśnie. Mnie się wydawało to oczywiste, ale kiedyś właśnie też czytałem w szkole tę książkę i jeden z kolegów patrzy, co ja mam, wampir z M3. I on się pyta, a co to jest, jakaś planeta to M3? Otóż śpieszę wyjaśnić, że M3 to jest po prostu mieszkanie dwupokojowe z kuchnią. Oczywiście w bloku, więc to jest takie bardzo typowe oznaczenie mieszkań. Były też M2, M4, ale to jest typowe mieszkanie w bloku.
Wrócę na chwilę do Zajdla. Co jest ciekawe w jego postaci jako osobie, to, że Paradyzja była jego ostatnią książką, którą ukończył i w 85 roku zmarł na raka. Ale nie o to chodzi, że jego śmierć jest ciekawa, tylko o to, że pośmiertnie została mu przyznana Nagroda Fandomu Polskiego, która następnie została nazwana jego imieniem. I obecnie jak mówimy, że ktoś dostał Zajdla, mamy właśnie na myśli tą nagrodę. Także to jest postać bardzo istotna dla polskiej fantastyki i wydaje mi się, że dla literatury polskiej także, chociaż często o nim zapominamy, bo w szkole tego nie ma, prawda?
No nie ma. No, wielu rzeczy nie ma w szkole. Nawet śmiem twierdzić, że pewnych ewentualnie wątków historii PRL-u też nie ma w szkole, bo już ich nie ma w programie, a nawet jeśli są w programie, to wychodzi na to, że rok szkolny się skończył wtedy, kiedy miał być ten temat PRL-u na historii, ale może te nasze zaproponowane przez nas książki jakoś wam ten temat przybliżą.
No zwłaszcza, że na przykład właśnie Zajdla się czyta bardzo dobrze. Ja bardzo żałuję, że go nie miałam w szkole, bo na pewno czytałabym go chętniej niż Orwella, który wtedy mnie trochę wymęczył.
No ja mówię, ja polecam bardzo Piotra Lipińskiego, Bierut. No ewentualnie jako ciekawostkę można też tego Andrzeja Pilipiuka z wampirem.
Chociaż jeżeli macie ochotę na coś lekkiego, co was rozbawi po
tak,
prostu.
Tak, chociaż mówię, tam PRL jest naprawdę takim tłem, że nawet nie zauważycie, że to jest historia w PRL-u. Mogłaby się dziać zupełnie gdzie indziej. Ale to jest, mówię, to jest taka anegdotka. No więc ja bym tym akcentem zakończył, że polecamy tutaj wszystkie nasze powiedziane książki i przejdziemy tylko jeszcze tak na koniec do aktualności, które nam się szykują w tym nadchodzącym tygodniu, jakie tutaj nasze spotkania literackie tutaj w Trójmieście się szykują. I tak, w czwartek, 22 lutego, o godzinie 18:00, Trzy wydarzenia wtedy będą w ogóle, ale tak, pierwsze wydarzenie to jest w Bibliotece pod Kotem i Myszą przy ulicy Lelewela. Odbędzie się spotkanie z Przemysławem Semczukiem, dziennikarzem i publicystą, który zajmuje się właśnie, to nawiązuje do naszej tematyki, kryminalnymi historiami PRL. Na przykład sprawy wampira z Zagłębia, czy śląskiego Frankensteina, czy wampira z Krakowa. No takie bardzo ciekawe, pogodne tematy. Na spotkaniu też będzie pokazany film dokumentalny Wampir z 1982 roku, który, taka jest informacja, nie był dotąd dostępny szerszej publiczności. No więc chyba nie muszę zaznaczać, że spotkanie jest tylko dla osób dorosłych.
Tego samego dnia i o tej samej godzinie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy Alei Zwycięstwa odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Czyńską, autorką książki Dom Polski, meblościanka z Picassami, która jest zbiorem rozmów z wieloma osobami związanymi z designem.
A właśnie tego samego dnia, też o godzinie 18:00 w Bibliotece Oliwskiej tym razem przy ulicy Opata Rybińskiego odbędzie się spotkanie z Tomaszem Hildebrandem, który będzie promował swój najnowszy kryminał Góry Umarłych.
A następnego dnia, w piątek, także o godzinie 18:00, tym razem w Bibliotece Spasio w Gdyni przy Alei Zwycięstwa, odbędzie się spotkanie z Dorotą Karaś, autorką biografii Zbyszka Cebulskiego pod tytułem Cebulski. Podwójne salto.
I tego samego dnia, też o 18:00, tak się akurat złożyło, w Bibliotece pod Żółwiem, to jest przy ulicy Świętego Ducha, odbędzie się spotkanie z Katarzyną Dąbecką, która będzie promować swój tomik wierszy O mnie, o tobie, wierszym. To jest jeszcze taka ciekawa informacja, że spotkanie będzie miało nawet oprawę muzyczną, którą ja bym osobiście nazwał mini koncertem, ale na stronie organizatorów szumnie nazywają tę oprawę koncertem. Więc oczywiście polecamy. Następne wydarzenia będą w następnym tygodniu, więc powiemy je następnym razem. A tymczasem my Wam bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że jakoś tu Was zachęciliśmy do przeczytania tych polecanych przez nas dzisiaj książek. I do usłyszenia za tydzień. Jakub Ruźniak.
Aleksandra Brzezińska.
Do usłyszenia.
Raport literacki.